Drodzy bracia i siostry, kończy się Adwent. Cieszyć się, nie cieszyć. Końcówka jest związana też z dużą ilością pracy i obowiązków, które jeszcze mamy w związku z przygotowaniem, czy tej bieganiny. Nie czujemy pewne zmęczenia. Tym bardziej, jeżeli to my mamy być tymi, którzy będą gościć tych wszystkich z rodziny. I czasem w tym wszystkim zapominamy o tym, co jest najważniejsze. To ostatnie dni Adwentu mówią nam o tym, o narodzeniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiemy o tym, że nasz Zbawiciel urodził się przeszło 2000 lat temu. A więc to jest niejako jego pamiątka, dzień urodzin. W tym wszystkim Kościół Matka Nasza w swej mądrości pierwszy okres Adwentu ukierunkował na to, co jest rzeczywiście istotą Adwentu, naszego przygotowania, naszego oczekiwania, jakim jest nasze spotkanie z Bogiem. Eucharystia także jest stawaniem przed Bogiem. Stawanie przed Bogiem, czyli naszego usposobienia właściwego, naszej gotowości do przyjęcia Go do swojego serca, a tuż za chwilę, tu na tym ołtarzu, uobecni się pod postacią chleba i wina prawdziwy Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, i to Jego będziemy przyjmować do serca. Spójrzmy na naszą wiarę. Czy jesteśmy gotowi? Czy rzeczywiście moja wiara przepełniona też jest miłością do mojego Zbawiciela? Bo czasami wiara może być przepełniona różnymi lękami, które sprawiają, że dobrze, że to są tylko uroczystości urodzin Pana Jezusa, a nie jest to powtórne Jego przyjście, bo gdzieś w sercu być może czujemy pewną jeszcze niegotowość. Zapewne będąc na tej mszy świętej jesteśmy ludźmi wiary, przynajmniej tak się deklarujemy. Spójrzmy jeszcze na ten aspekt wiary. Jaki jest ten poziom wiary? Jakie są moje motywy spotkania z Bogiem albo przyjścia na tę Eucharystię? Czy chcemy iść do nieba? Zapewne tak. A zatem, kto z Was, bracia i siostry, chce pójść do nieba, niech podniesie rękę. Taka mała deklaracja. Cieszę się niezmiernie, że większość okazała gotowość. Czy macie pragnienie w sercu, by oglądać Boga twarzą w twarz? By zobaczyć, jak On wygląda, jak wygląda nasz Ojciec Niebieski, jak wygląda Duch Święty, który często jest przedstawiany jako gołębica czy ogień, jak wygląda nasz wspaniały Zbawiciel Jezus Chrystus. Czy chcecie zobaczyć Boga twarzą w twarz? Cieszę się niezmiernie, że tak. Jest mały haczyk. Przepraszam, że o tym mówię dopiero po zadaniu tych dwóch pierwszych pytań. Mały haczyk. Żeby pójść do nieba, żeby oglądać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, musimy najpierw umrzeć, nie? Ale co to jest taki mały haczyk umrzeć? Święty Franciszek z Asyżu nazywał śmierć siostrą, ponieważ ona towarzyszyła na tym ostatnim etapie, czyli otwierała drzwi do tego pięknego momentu, jakim jest spotkanie z Bogiem. Ale co to śmierć? Dobrze, cieszę się niezmiernie, że chcemy pójść do nieba, że chcemy zobaczyć Boga twarzą w twarz. Czy chcecie dzisiaj pójść do nieba? Czy chcecie dzisiaj Boga oglądać twarzą w twarz? Czy jesteś gotowy, aby nawet w tym momencie umrzeć, pójść do nieba i oglądać Boga? No co, wy miękki? Niektórzy? Powiem Wam szczerze, kochani bracia i siostry, jest to odpowiedź dla każdego z nas. I tak szczerze patrząc, taka jest rola Kościoła, by nas przygotować między innymi na spotkanie z Bogiem. Podstawową taką rolą, zadaniem Kościoła jest zbudować piękną relację. Relację miłości między Bogiem a człowiekiem. To jest główne zadanie wspólnoty Kościoła, doprowadzić do pięknej relacji. I z tej relacji będzie wynikała miłość powiązana z pragnieniem spotkania tego, kogo kocham, bez względu na to, gdzie jestem, w jakich okolicznościach i cokolwiek przeżywam. Gotowość. Bo jeżeli ktoś kocha, A zapewne większość z nas była zakochana i wiemy, co to znaczy być zakochanym. To Ty chcesz ten czas spędzić tylko z tą osobą, którą kochasz. Ty o niej nieustannie myślisz. Ty się cieszysz każdym aktem. Ty wybiegasz niejako naprzód ich potrzebom tej osoby. Tym jest miłość. I taką właśnie, gdy mamy miłość do Jezusa Chrystusa, nie lękamy się czegokolwiek, co stoi na przeszkodzie spotkania się z Nim, chociażby to i była śmierć. Traktujemy to jako instrument. Coś, co tylko nam pomaga. Ale drodzy bracia, siostry, odpowiedź gotowa, czy jestem gotowy, czy nie jestem gotowy, obydwie są dobre odpowiedzi. Bo one dają też odpowiedź na to, jaki jest poziom mojej wiary, jakie jest moje zaangażowanie w rozwijanie tej miłości względem mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj pomóc delikatnie w usunięciu bardzo kluczowej, takiej ogromnej tamy, która nie pozwala nam wypłynąć na głębię miłości, nie pozwala przebić się tej miłości do naszego serca. Często takim lękiem spotkania przed Bogiem jest chociażby świadomość tego, że przecież będę Go prosić o przebaczenie. Ale czy jestem ja z Nim pojednany? Czy jestem pojednany z drugim człowiekiem? Bo przecież powiedział, że miarą przebaczenia Bożego jest ta miara przebaczenia drugiemu człowiekowi. I często mamy świadomość, że nie jesteśmy gotowi, bo jeszcze pewne sprawy są do załatwienia, albo może jeszcze należy się pogodzić. Bo przecież co powiem Panu Bogu? Że to Jego wina? I będziemy się bawić w odbijanie piłeczki jak w raju? To nie ja, to kobieta, którą mi dałeś. Nie, nie, to nie ja, to wąż. I biedny wąż już nie miał na go rozwalić. Wiemy, że nie będziemy z Panem Bogiem uprawiać piłeczki. A więc czujemy pewną obawę, a więc brak gotowości. Chcę mówić o przebaczeniu, a więc wyeliminowania ze swojego życia, uwolnienia się od duchu, od ducha nienawiści, gniewu i braku przebaczenia. I też myślę, że sobie warto odpowiedzieć na pytanie, jeżeli chodzi o przebaczenie, czy warto tkwić w tym braku przebaczenia? Pamiętam tą pierwszą refleksję, jak zdobyłem się na tym, czy powinienem przebaczyć, w szczególności mojemu tacie, który był alkoholikiem, bo pochodzę z rodziny patologicznej, gdzie przemoc fizyczna, psychiczna była dla mnie naprawdę codziennym chlebem mojego dzieciństwa, mojego dorastania. A przy tym strach i lęk o obawę życia, czy mojej mamy, czy któregoś z mojego rodzeństwa. A więc to napawało we mnie rzeczywiście ogromem nienawiści, gniewu względem mego taty, który po prostu w moich oczach wtedy był potworem. Był potworem, a przecież powinien dla mnie być ojcem. I przez wiele lat trawienie w sobie tego gniewu, tej złości nie pozwalała mi tak naprawdę rozwinąć się w miłości i takim zaufaniu do drugiego człowieka, bo nieustannie towarzyszył mi lęk, uważaj, bo możesz być po raz kolejny zraniony. I moje pytanie też brzmi, czy warto tkwić w takim stanie? Kiedyś miałem takiego dobrego znajomego, Daniela, kiedy jeszcze uczyłem się, pracowałem w Stanach Zjednoczonych. Był fryzjerem. Wtedy, jak go spotkałem, może miał 23 lata. I kiedyś rozmawiając z nim, patrzę przy piwie, on mówi, słuchaj, muszę coś Ci powiedzieć, bo prawdopodobnie w najbliższym czasie już nie będziemy się tak często spotykać, dlatego, że ja przegrywam walkę z AIDS. Ja takie wielkie oczy zrobiłem, myśląc sobie, nie wyraziłem tego, ale myślałem sobie, to człowieku, coś Ty za życie prowadził, żeś taki szambo w las, taki syf załapał. Ale też świętym nie byłem. Też miałem życie bardzo bujne. I on, patrząc na mój wyraz twarzy, który bardzo wiele mi mówił dla niego, mówi: ty mnie nie znasz. Dlaczego mnie oceniasz? Widzę to po twojej twarzy. Ty mnie wcale nie znasz. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, z rodziny Latynosów. Urodziłem się w Teksasie. Kiedy miałem niespełna 8 lat, zmarł mi ojciec. W tej samej miejscowości mieszkał także wujek, brat rodzony mojej mamy. Przychodził często do naszego domu, by pomagać mamie w tych obowiązkach. I od 9 roku życia mnie molestował. Gwałcił mnie. Ja mówiłem o tej mamie, że wujek niestosownie się względem nie zachowuje, ale ona mi w to nie wierzyła. Myślała, że po prostu chcę być zauważony, takie głupoty gadam. Mówi: przestań oczerniać moją rodzinę. Nie wierzyłam. Mając 16 lat, już nie wytrzymałem tego. Uciekłem z domu. Powiedziałem mamie, że jadę do kuzynostwa w sąsiednim stanie. Nie pojechałem. Mieszkałem na ulicy. Próbowałem znaleźć jakąś pracę, ale kto mało lata przyjmie do pracy. A więc pracowałem jako męska prostytutka. I to któryś z tych klientów zaraził mnie AIDS. Ja umieram. Po prostu przegrywam walkę z tą chorobą. Ale wiesz co? Głęboko wierzę, że gdy stanę przed Bogiem, to Bóg mnie nie odrzuci. Bo ja przebaczyłem mojej mamie, że nie była obecna w moim życiu, gdy jej najbardziej potrzebowała. Nie obroniła mnie. Ja przebaczyłem mojemu wujkowi, żeby mnie tak mocno zranił. I przebaczyłem temu, który mnie zaraził AIDS. Bo przecież co ja powiem Bogu? Co ja mu powiem? Przecież to ja będę Jego prosił o przebaczenie. A więc wierzę głęboko, że mnie nie odrzuci. Czy Daniel, bracie, siostro, nie miał prawa do tego, by czuć się zranionym i żywić nienawiść do tych, którzy powinni go kochać, szanować? Zapewne tak. To też dla mnie było wielkim po prostu szokiem, bo jak on mi to opowiadał, to ja już czułem gniew na jego matkę, na jego wujka. I zapewne gdyby byli w moim polu widzenia, od razu by mieli zęby policzone. Bo gniew od razu się rodzi w sercu, oburzenie. Ale czy pytanie warto? Chociaż możemy mieć ku temu prawa. Kiedyś czytałem książkę Benedykta ojca Anzele Magrym na temat przebaczenia i konsekwencje przebaczenia. Zalety tego, gdy to ktoś przebaczy. I on pisze o wielu konsekwencjach, gdy człowiek nie przebaczy. Mówi o konsekwencjach, które odbijają się na chorobie kręgosłupa, wszelkich innych chorób, takich fizycznych. On ma tam szereg, wymienia tych różnych objawów, które gdzie te wewnętrzne po prostu żywienie urazy, gniewu, złości, a więc ducha posiadanym w sobie niejako ducha braku przebaczenia, odbija się na naszym zdrowiu. Już nie mówiąc, że odbija to się też na naszej psychice. Bo tak szczerze mówiąc, gdy z głębi serca nie przebaczymy drugiemu człowiekowi, to cały czas ciągniemy za sobą ból. A im głębsze jest to zranienie, w szczególności w okresie dzieciństwa, okresu dojrzewania, to są to często emocje nigdy niewyrażone, niewykrzyczane. I czasem niestety nie da się tak po prostu powiedzieć: przebaczam. No po prostu po ludzku nie da się, bracie i siostry. Naprawdę nie da się. I można się o to modlić, i można siedzieć przed Najświętszym Sakramentem, powiedzieć: Jezu, ja przebaczam. Nie da się. Bo musisz wyrazić to, co jest, co nie wyraziłeś wcześniej. Bo my nie jesteśmy tylko duszą, ale mamy sferę emocjonalną, posiadamy sferę psychiczną i duchową. A to jest całość człowieka. A więc, żeby właściwie się rozwijał w sferze pobożności, religijności, wzrostu duchowego, to muszą te wszystkie niejako trzy sfery iść w parze. Wystarczy, że którakolwiek z tych sfer gdzieś jest nieuporządkowana, gdzieś jest uleczona. Nie jesteśmy w stanie nawet zbudować zdrową pobożność. Nie jesteśmy w stanie. Dlatego ważne jest, by w tym procesie przebaczenia uporządkować kwestie emocjonalne i psychiczne. Można by wiele mówić o tym, co jest jeszcze konsekwencją i tutaj na tym świecie, i jakie konsekwencje ponosimy, gdy nie przebaczamy i stajemy przed Bogiem po drugiej stronie. Ale bracie, siostro, nie chcę się na tym koncentrować. Chcę wam dać instrument, narzędzie, które pozwoli przez to przejść. Nie jest to prosta metoda. Naprawdę nie jest to prosta, bo ona kosztuje ciebie odgrzebywania nawet tego, co już minęło, o czym chcesz zapomnieć, czego pragniesz niejako wyrzucić ze swojej pamięci. Ale nieustannie to wraca i czasem tak głęboko jest to w tobie zakorzenione, że ty nie potrafisz pokochać drugiego człowieka, że nawet nieświadomie ranisz drugiego człowieka. Wynika brakiem zaufania pełnego do męża, do swojej żony. Nie ufasz swoim przyjaciołom, bo ciągle jest coś w twoim sercu, co sprawia, że nie możesz zaufać. Jest to metoda, która też bazuje na tej terapii dla osób, dla dorosłych dzieci, alkoholików, dla tych DDA, osób przechodzących przez tą terapię. Ona na tym bazuje, bo tam jest taki motyw, gdzie wyzwala się wszystkie niewyrażone emocje związane z osobą rodzica, który pił alkohol, czy to matki, czy ojca. A jeżeli do tej całej metody dołączymy element przebaczenia już i wyrażenia tych emocji, których myśmy wtedy nie wyrazili, ale jednocześnie z aktem przebaczenia, wolą przebaczenia, następuje naprawdę pełne uzdrowienie. Bo wtedy następuje oczyszczenie z tego wszystkiego. Ponieważ mój tata już nie żyje 19 lat, więc dla mnie było bardzo trudno mieć z nim bezpośrednią konfrontację, czyli rozmowę, by powiedzieć mu, co mnie bolało, co wtedy czułem, bo to chodzi o uwolnienie tych niewyrażonych emocji, aby wtedy mu powiedzieć: przebaczam ci. Modliłem się bardzo do Jezusa Chrystusa, prosząc Go o tą łaskę, abym się zdobył na ten akt przebaczenia memu tacie. Wybrałem odpowiedni dzień. Poprosiłem Jezusa, by mi towarzyszył. Poprosiłem Go, by pozwolił tacie przyjść. Było to w kaplicy, już w zakonie. I wtedy zwróciłem się do taty. Chcę ci przebaczyć. Chcę być wolny. Ale czynię to z miłości do Jezusa. I zacząłem od tego pierwszego momentu, gdy poczułem się zraniony. Wróciłem do tej sytuacji. Wróciłem. Niejako pozwoliłem jej wypłynąć na wierzch ze wszystkimi emocjami, które mi wtedy towarzyszyły. Ale chciałem to wszystko zwerbalizować, powiedzieć na zewnątrz, żeby w końcu to ze mnie wyszło. Przebaczam ci, tato, ten moment, gdy przyszedłem do szkoły, może byłem wtedy w drugiej albo w trzeciej klasie, gdy otworzyłem drzwi do kuchni i zobaczyłem, jak po prostu maltretujesz swoją żonę, a moją matkę. Był to moment, kiedy po prostu wtedy Cię nie znienawidziłem za to, co czyniłeś. Czułem ogromny lęk. Chciałem wtedy krzyczeć, płakać, wrzeszczeć. Ale wtedy się właśnie zamknąłem. Przebaczam Ci, że to uczyniłeś. Przyszedłem do kolejnych momentów mojego życia. Przebaczam Ci, że wielokrotnie, gdy szedłem ze szkoły, czułem ogromny lęk. Czy dzisiaj w szale po alkoholowym znowu nie zmaltretujesz swojej żony, mojej matki? Gdy przyszedłem do domu, pamiętam, że latałeś na siekierę wokół domu. Byłem przerażony. Ten strach sparaliżował mnie i nie pozwolił mi się wręcz ruszyć z miejsca. I te Twoje spojrzenie, które po prostu napawa mnie tak ogromnym lękiem, który już sprawił, że nigdy nie potrafiłem zobaczyć w Tobie Ojca. Przebaczam Ci to. I wszedłem do kolejnych momentów, opisując każdy moment, tą sytuację, wyrażając wszystkie emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Do tego momentu, kiedy już czułem, że rzeczywiście to jest wszystko i za każdym razem mówię, przebaczam Ci, Tato. Gdy skończyłem ten etap, przebaczając Mu, wszedłem w kolejny etap, jakim było przeproszenie Go. Bo jednak w głębi serca czułem, że powinienem Go za pewne rzeczy przeprosić. Bo też czułem żal do siebie, że byłem zdolny do czegoś takiego, a więc też to się wiązało z przebaczeniem sobie. A więc wtedy zwróciłem się do taty i mówię, przepraszam Ciebie. Gdybym chyba w czwartej lub piątej klasie, już nie pamiętam, chciałeś mnie uściskać, jak ojciec. Ale ja wtedy spojrzałem na Ciebie z taką nienawiścią i obrzydzeniem, że nawet Ty się zląkłeś. Przepraszam, że odrzuciłem Twój gest ojcowskiego uścisku, ale nie potrafiłem na Ciebie wtedy inaczej spojrzeć. Przepraszam Cię za to, że mając 17 lat, podniosłem na Ciebie rękę i Cię uderzyłem w twarz. Wiem, że okoliczności były takie, bo stanąłem w obronie mamy. Mój gniew był tak wielki, że chciałem Ciebie zabić, ale matka wręcz pohamowała mnie w tym szale. Uczyniłem to z wielką nienawiścią. Przepraszam, że podniosłem na Ciebie rękę. Przecież to jesteś moim ojcem. Gdy przeprosiłem Go za te wszystkie momenty, które gdzieś mi serce wyrzucało, przeszedłem do kolejnego etapu, jakim była wdzięczność. Dziękuję Ci, że jesteś moim ojcem, bo przecież gdyby Ciebie nie było, to by i mnie nie było. Dziękuję Ci za każdy objaw dobroci, ojcowskie troski, które zapewne było wiele, ale ja teraz nie potrafię dojrzeć, bo ból mam ogromny. Ale dziękuję Ci, że byłeś moim ojcem, że jesteś moim ojcem i że okazywałeś mi miłość ojcowską. Dziękuję. Odpoczywaj, Tato, w pokoju. I to pozwoliło po prostu odczuć mi naprawdę wewnętrzną wolność. Bo to, co było do tej pory niewyrażalne, to, co do tej pory we mnie tam kisiło, się gniło, a tylko na zewnątrz przybierałem pozory normalnego funkcjonowania, stało się wolnością. Ja czułem się wolny. W tym czasie rzeczywiście wyrażałem i płakałem, i uderzałem w ławkę, i kopałem, bo to wszystko ze mnie wychodziło. Ale w końcu to poczułem. poczucie wolności. I czas pokazał, jak bardzo byłem zaślepiony. Człowiek, który żyje w nienawiści, w gniewie do drugiego człowieka, pochłonięty tym duchem braku przebaczenia, jest człowiekiem ślepym. Nie potrafi dostrzec dobra w drugim człowieku. Jedynie wyciąga to, co złe, to, co było, to, co jest grzechem. Spójrzmy na naszą życie. Jak wyrażamy się o innych? Co o nich mówimy? Czy dostrzegamy w nich dobro? Najczęściej słowo. Bo sami jesteśmy zranieni. Gdzieś głęboko w naszych sercach. I to zło nie pozwala nam spojrzeć na drugiego człowieka, na jego dobro, które czyni. I właśnie kiedy przebaczyłem z głębi serca, ja zacząłem przypominać sobie momenty z mojego dzieciństwa, piękne momenty, kiedy widziałem mojego ojca w jego pięknych gestach ojcowskich. Dowiadywałem, ponieważ wcześniej nie chciałem nawet mówić o ojcu, a teraz byłem go chętny, żeby słuchać o moim tacie, jego przeszłości. I okazało się, że był bardzo zraniony przez swoich rodziców, którzy odrzucili go, którzy skrzywdzili go przy podziale majątku. Bo był pierworodny, był pierwszy, więc marzył i był przekonany, że rodzice na niego przepiszą majątek, na który ciężko pracował, bo pobudował budynki gospodarcze. Oni mu nic nie dali. Jakbyś się czuł, bracie, siostro, kiedy jedziesz do swoich rodziców i widzisz swojego ojca, który twoje dzieci nazywa Indianami, dzikusami, ich odrzuca, nie potrafi przytulić. Co byś wtedy czuł? Co byś wtedy czuł, gdy widzisz dzieci swojej siostry i widzisz swojego syna, swoją córkę i twoja matka tamtym daje chleb z masłem, mortadelą, a twojemu dziecku maczane w wodzie i z cukrem, bo jest gorsze. Czy by ciebie to nie bolało? Zapewne tak. Panował mój tata nad tym wszystkimi emocjami, tym gniewem, ale gdy pił alkohol w pewnym kieliszku, po prostu już nie panował, to wychodziło z niego, ten gniew, ten ból. Dlatego rani. Rani ten, który został zraniony. Jeśli ranisz, jesteś zraniony. Potrzebujesz Jezusa, który chce ci pomóc, aby obdarzyć cię wolnością. Ale musisz wejść na drogę przebaczenia i nie czekać, że to nie moja wina, to on zawinił. Nieważne. Idź po swoją wolność, która pozwoli ci prawdziwie kochać, prawdziwie patrzeć na drugiego człowieka, zaufać i dostrzec w nim dobro. Bo człowiek dobrego serca zawsze dostrzeże dobro w drugim człowieku. Jest to sprawdzian naszej wolności, zdrowia naszej duszy. I wtedy rzeczywiście nasza pobożność, nasza miłość do Boga będzie piękna, będzie czysta i wtedy nie będzie problemu. Nawet kiedy człowiek jest świadomy tych grzechów i słabości, nie będzie problemu powiedzieć: tak, jestem gotowy, Boże, by spotkać się dziś z Tobą. Bo Ty jesteś miłosierdziem i w Twoim miłosierdziu ja doznam odpoczynku. Zapraszam Cię, bracie, siostro, w tym ostatnim etapie Adwentu. Wejdź na drogę wolności. Wolności, która pozwoli ci tak naprawdę kochać. Amen.